A my zapraszamy Państwa bardzo gorąco na drugą godzinę spotkania z wyjątkową audycją, bo tak naprawdę audycją, która towarzyszy tej wyjątkowej dacie dzisiejszej. Trzech Króli na dwa głosy. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Obok mnie historyk sztuki dr Marta Gudowska. Witam ponownie, Marto.
Witam Państwa.
A nasz program realizuje Krzysztof Mysiak. Za nami już dwa dzieła włoskie. No to teraz czas wybrać się w nieco inny rejon. Co prawda wybieramy się do słynnej Prado w Madrycie, no ale autor to artysta niderlandzki pochodzenia niemieckiego, tak?
Tak jest, dokładnie, czyli powieje trochę chłodem i przestrzenią, złapiemy troszeczkę oddechu. Mm-hmm. Będziemy mówić teraz o Hansie Memlingu, a właściwie o jego Pokłonie Trzech Króli z około 1470 roku i to jest ważne, żebyśmy patrzyli na ten sam obraz, bo on namalował prawie identyczny obraz troszeczkę później, także patrzymy.
No dobrze, to teraz jak mamy, po czym mamy rozpoznać, Marto, jeśli ktoś teraz wpisuje
podacie,
tak jak ja?
Po prostu podacie i patrzymy na Prado, bo ten konkretny znajduje się w Prado i wtedy już nie będziemy mieli żadnych wątpliwości. Memling to oczywiście uczeń Rogera van der Weydena, ale on w przeciwieństwie do swojego mistrza używał takiego miękkiego rysunku i przejść walorowych i z tego jest bardzo znany. Ale jeżeli chodzi o obraz, to jestem Państwu winna takie słowo wstępu, bo w połowie XV wieku, jak Portugalczycy dotarli do Nowego Lądu, do Zielonego Przylądka i zetknęli się z tą czarnoskórą rdzenną ludnością, no to
Zaczęło rezonować w sztuce.
Dokładnie. No nie oszukujmy się, ale musiało to, to dać jakiś efekt w sztuce. Tak jak mówiliśmy wcześniej, już wcześniej w sztuce pojawiały się sporadycznie osoby czarnoskóre na obrazach, ale raczej w charakterze takiej ciekawostki. Teraz one urastają rangą do równych tym z białą skórą, bo obsadza się ich w rolach pierwszoplanowych, czyli w roli jednego z królów w naszych pokłonach. I co jest, co chcieli wyrazić tym malarzem? No właśnie to, że tak naprawdę to cały świat oddaje pokłon.
Czyli już nie tylko biali Jezusowi. Ludzie Jezusowi biją pokłony, ale cały świat.
Dokładnie, cały świat. No i dlaczego akurat tak bardzo nalegałam, żebyście Państwo patrzyli na ten obraz, który mam na myśli? Bo to jest prawdopodobnie pierwszy obraz, gdzie namalowany został król czarnoskóry. On fakt, stoi nieco z boku i jest ostatni w kolejce, czeka na swoją kolej, ale już jest pełnoprawnym uczestnikiem, więc tego nie można mu odmówić. Co jest ciekawe, za nim jest chorągiew, pewna chorągiew i to jest chorągiew świętego Maurycego i to jest jakby dla nas taka informacja, takie podbicie, powiązanie tych czarnoskórych z chrześcijaństwem, że ej, oni są nasi, swoi, tak? Wszystko jest dobrze, nie ma się czego bać. W ogóle Memling znany jest z takiej swojej niezwykłej plastyczności.
Miękkości tych obrazów, tak? W odbiorze. To jest coś niesamowitego, proszę Państwa. Ten obraz jest niczym fluorescencyjny, więc proszę sobie koniecznie wpisać teraz Pokłon Trzech Króli Hans Memling 1470 Muzeum Prado.
Koniecznie Muzeum Prado. I właśnie mamy u niego takie subtelne wyważenie między tym realizmem a idealizacją. I te jego sceny religijne on pokazywał tak, żeby uwydatnić ten humanizm, tak kluczowy dla tej filozofii renesansu, ale to jest zupełnie inne uwypuklenie humanizmu niż mieliśmy tutaj w tym malarstwie włoskim. I tak jak właśnie Państwu zapowiedziałam, teraz mamy taki oddech, dużo przestrzeni.
Ale też mamy dużo chłodu w twarzach tych ludzi, oni są poważni, skupieni, tutaj nie ma już takiej, no nie wiem, dezynwoltury włoskiej, absolutnie, to jest wszystko na poważnie.
Tak, dokładnie. Nawet bym powiedziała śmiertelnie poważnie, ale to troszeczkę nam nie pasuje.
Nie pasuje.
Do tej okazji. No i właśnie, co my tutaj mamy jeszcze na tym obrazie? Dwaj klęczący królowie to w rzeczywistości realni władcy Burgundii, bo mamy tutaj Filipa Dobrego, który akurat składa pokłon i na swoją kolej czeka jego następca Karol Śmiały. No ale dlaczego, tak? I to jest właśnie zaskakujące, bo to dzieło nie powstało na zamówienie żadnego z nich. Żadnego z tych sportretowanych władców. I to mówi się, że to jest takie, no takie mrugnięcie okiem, taka inwestycja Hansa. Bo,
tak, bo, czyli szukał sobie protektorów, tak? Artystycznych.
Może tak, właśnie. To jest takie subtelne zamachanie chorągiewką, a nie taka czerwona strzałka, benoca, tu jestem. Tutaj,
no tak. Poza tym Burgundia rzeczywiście wtedy dużo znaczyła, tak? Ona jeszcze nie była pod panowaniem francuskim chyba wtedy. Nie pamiętam.
Nie pamiętam.
Nie chcę skłamać. Ale,
nie chcemy Państwa kłamać. Tak. No ale właśnie koniec końców Hans miał być za co wdzięczny, no bo tak jak powiedziałeś, on pochodził z Niemiec, ale to właśnie właśnie w tej flandryjskiej Brugi osiągnął swój artystyczny sukces i wpływy i tam stał się tym jednym z najzamożniejszych mieszkańców, a co ciekawe, nigdy nie był członkiem tamtejszego cechu malarzy. No, może się to w głowie nie mieścić, a o przynajmniej dwóch jego uczniach wiemy, że zostali wyzwoleni. No i teraz tak, kolejny znak zapytania nam się tutaj pojawia przy tym ołtarzu, bo fundator ołtarza z imienia oczywiście znany nie jest.
Kto za to zapłacił?
Właśnie, kto za to zapłacił? To jest kluczowe pytanie. Nie wiemy kto, ale widzimy człowieka, to znaczy widzimy, to może za dużo powiedziane, bo właściwie ten jego wizerunek umieszczony na głównej tablicy, to jest tak szumnie powiedziane, że to jest wizerunek, bo on się właściwie wychyla z lewej strony obrazu, jest ubrany tak na czarno, to jest właściwie skrawek postaci, jakby on był tam intruzem, tak? Ja mam takie wrażenie, że to jest takie co, podgląda sobie i co? No takie to jest...
No nie czuję się u siebie tutaj,
no
na
właśnie,
pewno.
Takie to jest dziwne troszeczkę. Wiemy natomiast, że ołtarz został przez niego zamówiony do szpitala świętego Jana w Brugi, a potem ten tryptyk nabył Karol V do którejś ze swoich prywatnych kaplic w pobliżu Toledo i właściwie tyle wiemy o tym przedstawieniu. Także ono jest ważne z tego powodu, że tu jest prawdopodobnie pierwszy ten czarnoskóry król i to jest warte zapamiętania.
To jest ważne, ale też no, sama forma tego obrazu i kolorystyka, proszę Państwa, robi ogromne wrażenie. Gorąco polecamy, by sobie sprawdzić ten właśnie obraz Hansa Memlinga. Teraz będzie trochę przewrotnie, bo opowiadamy Państwu o królach, ale zaśpiewa i zagra królowa. Słuchają Państwo programu Trzech Króli na dwa głosy. Teraz Marta Gudowska opowie o kolejnym dziele. Dziele mniej znanym, ale bardzo, bardzo interesującym, bo to dzieło nosi tytuł Spotkanie Trzech Króli z Dawidem i Izajaszem.
Właśnie. I to nie jest tak, że ci trzej królowie spotykają się z Dawidem i Izajaszem. Można by to tak odebrać, ale no Dawid i Izajasz właśnie towarzyszą temu przedstawieniu. No nie w charakterze towarzyskim, bynajmniej. Natomiast autorem jest anonimowy mistrz ołtarza świętego Bartłomieja. Dzieło powstało przed 1480 rokiem i właściwie jest to chyba fragment, jest to na pewno najmniejszy wymiarowo obraz, który dzisiaj będziemy omawiać.
Czy wiemy, Marto, gdzie on został stworzony?
Gdzie został stworzony? Nie. Natomiast identyfikuje się, że ten mistrz ołtarza świętego Bartłomieja działał w Utrechcie i Kolonii, czyli nadal pozostajemy w kręgu wpływów Rogiera van der Weydena.
Tak.
I tyle możemy o tym powiedzieć. A ta tablica, ten obraz znajduje się dzisiaj w Los Angeles w Getty Museum i zachęcam Państwa do wyszukania teraz tego obrazu, bo na koniec będę chciała powiedzieć takie techniczne ciekawostki i przydadzą się Państwu te świetne reprodukcje, które oni tam nam oferują i te przybliżenia będziemy zaglądać w te spękania, które akurat...
No to wpisujemy, proszę Państwa. Jak to najłatwiej wpisać? Spotkanie Trzech Króli Los Angeles, Getty
Museum? Mistrz ołtarza świętego Bartłomieja, spotkanie Trzech Króli z Dawidem i Izajaszem, Getty Museum i powinno pójść.
Dobrze, ja już mam.
Okej, dobra, więc to jest najbardziej odbiegający od tematu Trzech Króli obraz, który przygotowałam, ale jest tak niestandardowy, że po prostu musiałam się z Państwem z nim podzielić. I tutaj znowu mamy tą kompozycję symultaniczną, którą już w pierwszym naszym obrazie widzieliśmy. Na wierzchołkach gór widzimy tych trzech mędrców królów przed tym, jak się spotkali. Pamiętamy tą Ewangelię Ormiańską. Oni stoją na górze po to, żeby zaakcentować to wezwanie ich przez gwiazdę betlejemską. Schodzimy z tych gór i mamy centrum. W centrum pokazany ciąg dalszy historii, bo mamy tu spotkanie królów i połączenie się w ten wspólny orszak. Co jest charakterystyczne? Bardzo ważne jest to podkreślenie instrumentów dętych. Proszę zobaczyć, że mężczyźni, heroldowie, którzy używają tych instrumentów, ogłaszają właśnie ważne wydarzenie. I to jest taki uniwersalny motyw w malarstwie, że te instrumenty dęte zwiastują
nam... wobec ogłaszają.
Tak, ważną nowinę. Uniwersalne do tego stopnia, że pojawia się nie tylko właśnie w tematach religijnych. Więc obwieszczają nam tutaj heroldowie zjednoczenie ludzkości w momencie tych narodzin Jezusa. No i teraz przechodzimy do tego Dawida i Izajasza, którzy nam tutaj towarzyszą, ale nie towarzyszą, bo oni są w dolnych narożnikach, klęczą z banderolami, tak, które swoim tekstem nawiązują do tej spełniającej się właśnie przepowiedni. I mamy tutaj Dawida w lewym narożniku i on trzyma banderolę z tekstem z 72 psalmu.
Ale szeroki mankiet ma.
Szeroki mankiet, dokładnie. I ten psalm mówi nam tyle, tutaj cytat, królowie Tarszysz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I ten psalm przepowiada właśnie tą podróż mędrców z ich darami. No i po przeciwnej stronie mamy tego Izajasza i on klęczy w prawym narożniku, a jego banderola jest z tekstem z Księgi Izajasza, jakżeby inaczej. I tekst mamy tutaj, a ci, którzy cię oczerniali, będą wielbić ślady twoich stóp. No i to jest odniesienie zarówno do pogan, jak i do tych nawróconych. No i teraz to, co państwu obiecałam, czyli te smaczki.
No to zaczynajmy.
Techniczne, tak. Spójrzcie państwo na to złote podłoże, złote tło. Ono jest bardzo charakterystyczne dla tego malarstwa, na przykład u nas, dla tego malarstwa cechowego małopolskiego. To złote tło miało zwrócić uwagę na ważność tego tematu. A jeżeli spojrzymy takim technicznym okiem...
No troszkę jakaś taka rachityczna roślinność się tu pojawia z przodu.
Roślinność tak, ale właśnie samo to tło, jak zobaczycie państwo spękania, to te złote, bo złociło się na takie listki, płatki złota, tak?
Tak.
Ale żeby to złoto miało ciepły odcień, malarze stosowali specjalny podkład w postaci pulmentu, czyli glinki. I tutaj normalnie, żeby złoto miało taki ciepły odcień, to ta glinka powinna być czerwona, a tutaj jest żółta i to złoto jest po prostu aż żarówkowe. Proszę zwrócić na to uwagę.
Rzeczywiście, to zresztą, złoto się żarzy na tym obrazie.
Dokładnie, zresztą ten zabieg jest stosowany na przykład do oziębienia srebra i wtedy ta glinka powinna być czarna. Także tutaj warto też patrzeć na takie spękania, bo one też nam mogą sporo powiedzieć o tym, dlaczego tak wygląda ten obraz, a nie inaczej.
Bardzo interesująca opowieść. To zanim przejdziemy do słynnego Leonardo, to teraz może trochę muzyki, Marto?
Tak jest.
Gary Moore zagrał i wspaniale zaśpiewał On King of the Blues. Trzech króli na dwa głosy, Marta Gudowska, Paweł Błędowski. Teraz przechodzimy, proszę państwa, do opisu niezwykłego dzieła, choć niedokończonego, to Pokłon trzech króli, a w roli głównej Leonardo da Vinci.
No nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć Leonarda. Co to za audycja bez króla? A czemu jest niedokończony, to już nas nie dziwi, tak?
No tak.
No właśnie. I datuje się ten szkic właściwie na 1482 rok. I znowu wracamy do Florencji, bo w Galerii Uffizi on jest i możecie go na ich stronie państwo spokojnie sobie obejrzeć w bardzo dobrym przybliżeniu. Co wiemy na temat tego obrazu? Według dokumentów zlecenie Leonardo otrzymał w lipcu 1481. I obraz ten miał być pierwotnie przeznaczony do ołtarza głównego kościoła San Donato w Scopeto, czyli już poza murami Florencji, a zamówił go klasztor Augustianów. No i tak, Leonardo podjął się wykonania tego obrazu. Pierwotnie w 24 miesiące, później to przedłużono do 30 miesięcy, a zlecenie otrzymał prawdopodobnie dzięki komu? No dzięki swojemu ojcu. Tak, bo
znowu nepotyzm w sztuce.
Znowu nepotyzm, no ale to chyba jest odwieczny problem.
To odwieczny problem i to rzeczywiście przewijało się także w tych naszych poprzednich audycjach z Martą. A dlaczego czytamy na przykład w Wikipedii, Marto, że ten akurat obraz jest jednym z najlepiej zbadanych obrazów Leonarda? Co tam badano?
Tam badano głównie to... jego wizję artystyczną, tak? Bo on miał to do siebie, że przerysowywał, zmieniał. Zresztą tutaj wiemy, że wpadł w taki szał twórczy na początku i ileś tam poprawek naniósł, a później po prostu to porzucił. No i właśnie, ten Ser Piero, który no nie dziwi nas właściwie, dlaczego mu załatwił tą fuszkę, bo on był notariuszem tego klasztoru, ale sam Leonardo... No powiedzmy sobie szczerze, no niekoniecznie musiał być ojcu za to wdzięczny, bo ten kontrakt, który musiał podpisać, ta umowa, no była raz, że dość skomplikowana, a dwa, że no nie do końca korzystna, bo zakup farb i złota Leonardo miał wyłożyć ze swojej...
Materiały z własnej kieszeni.
Tak, ze swojej kieszeni. No bo oni już znali jego reputację, tak? To się za nim ciągnęło. Pan zaczyna, pan nie kończy. Tak. Rozwiązanie umowy mogło być bez tej rekompensaty, czyli no co, on już wyłożył, kupił sobie farby, oni mówią, no to my ci dziękujemy.
A, czyli Leonardo poznaje się po tym, jak nie kończy, tak?
No tak, dokładnie. Zakonnicy mogli przejąć też obraz w zastanym stanie właściwie w dowolnym momencie, jak już stracą cierpliwość, a wiemy, że tej cierpliwości mieli bardzo, bardzo długo, bardzo dużo. A wynagrodzenie za ten obraz miało mu przypaść w formie 1/3 udziałów w takiej niewielkiej nieruchomości pod Florencją, którą ci zakonnicy otrzymali od swojego donatora rymiarza.
Czyli nie to, że jakiś domek dostał, tylko musiał się dzielić.
Nie, to właśnie była 1/3 części tego domu, a oprócz tego z tej 1/3 musiał jeszcze zapewnić...
Były części wspólne, tak?
Nie, musiał zapewnić po prostu posag dla wnuczki tego rymiarza. Czy to w ogóle no to chyba...
Czy ja mu się dziwię, że on tego nie ukończył?
No właśnie, więc jakby jest rozgrzeszony. Tak? No właśnie. I teraz spójrzmy jednak na to dzieło okiem zafascynowanych poszukiwaczy. I uważa się, że Leonardo przed przystąpieniem do pracy nad tym obrazem przypatrywał się różnym pracom swoich konkurentów, no i tak trafił na przykład Botticellego. Wiemy powszechnie, że Botticelli raczej z anatomią się nie przyjaźnił, bo on właściwie topił ciała tych swoich postaci w szatach. Ta. No a Leonardo, jak wiadomo, lubił troszeczkę golizny i ten jego pociąg do anatomii ujawnił się też w tych pierwszych szkicach do pokłonu trzech króli, bo on za radą Albertiego szkicował ich nagich po to, żeby później ich
ubrać.
Tak, dokładnie. Jak już ustalił sobie pozę, wszystkie ruchy, mimikę, to dopiero wtedy ich ubierał, żeby to wszystko było takie zgodne i takie kompletne. No i właśnie, i ten Leonardo chciał nam podkreślić ogromny szacunek i wzruszenie, jakie u trzech króli wzbudził widok dzieciątka, bo jego królowie nie mają twarzy ówczesnych władców, ówczesnych szych. To tak jakby można było powiedzieć, że każdy z nas może być tym królem.
No to jak
tak?
Gdyby pokora jest tutaj najważniejszą emocją, którą widzimy.
Zresztą właśnie, jeden jest ukazany w takim bardzo głębokim pokłonie, drugi, który ofiaruje właśnie dzieciątku dar, też prawie się czołem bije o podłogę. No to jest takie naprawdę głębokie i poruszające.
A wiemy, który jest który, Marto?
Nie. Tutaj nie ma jakichś takich wyraźnych przesłanek, który jest który. Chociaż no właśnie zdarzają się badacze, którzy chcą iść tą klasyfikacją taką przyjętą, że no Kacper jest ten najmłodszy, Baltazar to ten ciemnoskóry, Melchior to ten stary. No,
trudno
ale...
ich tutaj rozróżnić,
no
szczerze
właśnie,
mówiąc. Wszyscy tutaj mają brody na tym obrazie i wszyscy są raczej w średnim wieku niż młodym.
Tak, i Leonardo, to nie jest pierwszy przypadek, gdzie Leonardo się wyłamuje ze schematów, no z tego jest zresztą znany, oprócz tego, że nie kończy swoich dzieł oczywiście. I trzeba powiedzieć też, że Leonardo właśnie wykonał wiele szkiców do tego obrazu, bo chciał się skupić na ukazaniu emocji, na tych gestach, na mimice postaci. Dużą uwagę też przywiązał do perspektywy, bo on w swoich obrazach generalnie chciał podejść do tego tematu bardzo naukowo, więc to było dla niego mega ważne. Zainspirował się też odbywającymi się we Florencji hucznymi obchodami Święta Trzech Króli, czyli to jest to, co mówiłam
to, co
właśnie
mówiłaś,
przy okazji
tak.
Medyceuszy. I one się odbywały w styczniu w postaci takich licznych procesji, barwnych korowodów i tak jak mówiłam, miasto wtedy to była jedna wielka scena artystyczna. I to jest właśnie klucz do rozumienia tego, skąd się wziął ten wir postaci, bo pierwotnie w podmalówce mieliśmy ponad 60 postaci ludzi i zwierząt, a teraz jest to ograniczone w tej wersji, którą zostawił. To jest około 30 postaci. To jest ten łuk otaczający Marię z dzieciątkiem. I wir zaczyna się tutaj od tej uniesionej dłoni dzieciątka i prowadzi nas tam przez całą gamę fizycznych i emocjonalnych reakcji na to objawienie, na tą epifanię. No i właśnie Leonardo nie byłby sobą, gdyby nam czegoś nie zakodował w tym obrazie. I mamy tutaj pewien symbol, bo Maria...
Cóż to za kod?
No właśnie, Maria z dzieciątkiem na kolanach siedzą pod palmą. No i to jest właśnie kod spoiler, bo palma ma wskazywać na ostatni etap życia Jezusa, czyli ten rozpoczęty triumfalnym wjazdem do Jerozolimy drogą usłaną liśćmi palmowymi, bo palma jest symbolem męczeństwa ale też jego śmierci i zmartwychwstania. Zresztą męczennicy na obrazach też, liść palmy, palma męczeństwa, mówi się o czymś takim.
Tak, a o tym, czy proszę Państwa Leonardo się namalował na tym obrazie, to powiemy za chwilę. I znów mail od naszej słuchaczki. Otwieramy obrazy na kompie i patrzymy na to, o czym tak pięknie pani Marta opowiada. Mega to jest. No bardzo nas to cieszy.
Bardzo mi miło.
Pozdrawiamy serdecznie panią Kasię. A my wracamy teraz, proszę państwa, w naszej audycji Trzech Króli na Dwa Głosy do opisu obrazu Leonarda da Vinci. O czym jeszcze powinniśmy, Marto, wspomnieć?
Na pewno o tym, że właśnie mówiłam państwu już o tej umowie, o tym kontrakcie, który, no, obiektywnie patrząc, nie był zbyt...
Nie był atrakcyjny.
Tak, nie był zbyt atrakcyjny dla Leonarda. No i mnisi mu tam od czasu do czasu podsyłali, jak widzieli, że coś tam robi, albo już to tempo pracy zwalnia, no, podesłali mu a to beczkę wina, a to jakieś gałązki na opał. I teraz sobie wyobraźcie państwo, że taki geniusz i pracuje za beczkę wina i gałązki.
I za gałązki na opał.
Na opał, tak. No ale mnisi jakby chcieli go jakoś zmotywować do dalszej pracy, jednak do ukończenia tego obrazu. Wykazali się niezwykłą cierpliwością, bo czekali 15 lat.
Ile gałęzi musieli złożyć przez ten czas?
Masakra bardzo.
To cały las został wycięty chyba.
Dokładnie.
A on i tak nie skończył.
A on i tak nie skończył, tak. No cóż, no, dał dyla w międzyczasie i tyle. Ale mnisi sobie znaleźli...
No właśnie, ktoś zakończył tę robotę za Leonardo, czy nie?
Nie, ktoś po prostu przejął zlecenie, ale zaczął od początku. I mowa tu o Filipinie Lippim, którego już dzisiaj państwu
wspominałam. Czyli syn tego...
Filipa Lippiego,
tak.
Tak, dokładnie. On mówi się, że w jakimś tam stopniu nawiązał do tej kompozycji, którą wypracował Leonardo, no ale wiadomo, Filipino to nie Leonardo. Natomiast jeżeli chcemy spojrzeć jeszcze na ten obraz Leonarda, niedokończony obraz Leonarda, to powinniśmy wiedzieć, że Leonardo umieścił tam swój autoportret i to, o czym wiemy, te płatności i te prezenty od tych zakonników, no to może nam coś rozjaśnić, bo mamy prawy dolny róg i młodzieńca w płaszczu i on spogląda jakby poza obraz, nawet nienawidza, tak jakby w jakąś dal nieokreśloną. Istnieje taka hipoteza, że właśnie zakonnicy przestali mu płacić, zalegali z tymi płatnościami i...
Czyli ta postać czeka na zapłatę, tak?
No właśnie, Leonardo no, nie jest zachwycony, jak to nagle kureczki się zakręciły i co, i tak na sucho malować? No to tak trochę nie bardzo. No i właśnie on odwraca wzrok od tej głównej sceny. A co ciekawe, wspominałam, że Leonardo patrzył na pokłonczych króli Botticellego i Botticelli sportretował się dokładnie w takim samym miejscu w tej swojej wersji pokłonu trzech króli.
Czyli to by potwierdzało tę tezę, że to Leonardo jest.
Generalnie tak. Tak, to jest właśnie potwierdzenie tej tezy. No i Alberti jeszcze nam tutaj namiesza, bo według niego taka postać, która jest niby obecna, ale jednak nieobecna na obrazie, to jest tak zwany komentator i on pełni funkcję łącznika między tym, co na obrazie, a nami, czyli tym światem zewnętrznym. Co mamy w tle? No w tle są ruiny pałacu, czyli to jest symbol upadku pogańskiego antyku. I badania wykazały, że w podmalówce pierwotnie Leonardo naszkicował kilku robotników pracujących w tych ruinach, co można by było odczytać jako taką metaforę odbudowy.
Odbudowy, tak.
Tak, odbudowy dokładnie domu Dawida, która się dokonuje przez narodzenie Jezusa. Albo właśnie to odrodzenie klasycznej tradycji w nauce i w sztuce. I ja bym się chyba do tej drugiej części.
Ale z kolei z prawej strony, Marto, tutaj mamy wrażenie takiej dużej szkicowości, że to jakby nie do końca tutaj, znaczy, a może właśnie tutaj widać to niedokończenie obrazu. Nie masz takiego wrażenia? Tu, gdzie mamy...
Te konie, tak?
Te konie, tak.
Tak, tak. I to właściwie jest taki moment tego obrazu, który sprawia dość dużo problemów, no bo jakby te konie to jest takie nieprzypęd, nieprzyłatał. W ogóle co one tam robią?
No ja widzę chyba dwa, może trzy, w porywach cztery, ale no, trudno powiedzieć, za tymi końmi są góry? Co to jest?
Też.
Jakaś kurzawa,
nie
którą
pojęcia.
One wzbijają?
Tak, jakby właśnie jakaś taka kurzawa, ale właśnie tutaj możemy obserwować też różne stadia przygotowawcze tego obrazu i samo to jest ciekawe. No i właśnie mówiłeś, że to jest jeden z najbardziej prześwietlonych przez badaczy obrazu. Właśnie dlatego, że sama ta technika stosowana przez Leonarda, która czasami nie ma odzwierciedlenia w żadnych traktatach, ani w sztuce, czy mieszania pigmentów, czy przygotowywania podłoża. No samo to jest ciekawe, bo Leonardo po prostu po tylu latach nadal nas potrafi zaskoczyć.
Za chwilę zabierzemy państwa z Florencji do Krakowa. Carole King. Myślę, że w tym programie jak najbardziej na miejscu jej piękna muzyka z niezapomnianej płyty Tapestry. My teraz zgodnie z obietnicą z Martą Gudowską zabieramy Państwa do Krakowa, no bo już byliśmy w wielu pięknych miastach. Byliśmy i w Madrycie, byliśmy we Florencji dwukrotnie, nawet trzykrotnie. Byliśmy także w Los Angeles. No a teraz Kraków. I cóż tam znajdujemy, Marto?
Tak, Kraków nie chcieliśmy Państwa zostawiać gdzieś daleko w świecie, więc lądujemy blisko domu i mamy tam na Stradomiu zresztą Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy, w którym znajdziemy takie szczególne dzieło, bo jest to epitafium Melchiora Sopka, który zmarł w 1542 roku. Melchior Sopek to był krakowski kanonik, no i generalnie wtedy panowała taka moda, że na epitafiach zmarły chciał być pokazany ze swoim patronem. No i tutaj tym naturalnym tropem było to, że trzeba wykorzystać scenę pokłonu trzech króli, skoro mamy Melchiora. Co jest tutaj bardzo ciekawe...
Gwiazda jest bardzo dobrze widoczna.
Widoczna jest gwiazda, tak, ale taki... nieswoisty raczej anturaż, tak? Bo te ośnieżone szczyty właśnie raczej przywołują nam takie krajobrazy krakowskie, a może
no
dalej
właśnie,
trochę niemieckie.
Widzimy Tatry z Krakowa przy dobrej pogodzie.
Tak, dokładnie, więc to na pewno nie jest malarz włoski i to widać choćby po tych żecianowatych chmurach. Myślę, że to nam sytuuje właśnie warsztat, wpływy jakieś niemieckie, ale nic więcej na ten temat, na temat tego epitafium, ani nawet na temat twórcy nie wiemy, więc tutaj jest pole do popisów badań proweniencyjne i tak dalej.
Czy to jest malowane na drewnie?
Tak, to jest drewniane. Zresztą epitafium było pierwotnie, to konkretne epitafium było pierwotnie wystawione w kaplicy Trójcy Świętej na Wawelu. No teraz możecie je Państwo podziwiać w tym Muzeum Historyczno-Misyjnym Księży Misjonarzy, które bardzo serdecznie polecam, bo znajdziecie tam wiele ciekawych eksponatów. Ale wróćmy może do tego naszego epitafium. I co my tutaj mamy? Mamy stajenkę, która została zastąpiona taką loggią o czterech łukach. Zresztą malarze renesansu wprowadzili do pokłonu trzech króli motyw budowli antycznej i mamy tutaj tego takie reminiscencje. Widać też fragment nieskończonego muru, a całość rozgrywa się, tak jak już wspomnieliśmy, w tej górskiej scenerii. Mamy tutaj te ośnieżone szczyty, które no, po prostu wieje chłodem. Tak?
No i drzewka raczej iglaste mamy tutaj.
Drzewka raczej iglaste, co też jest takie dość... swoiste raczej dla naszego klimatu. Przed Marią z Dzieciątkiem klęczy jeden z króli, dwóch pozostałych czeka na swoją kolej, w tym właśnie jeden czarnoskóry. Ach, jacy jesteśmy postępowi i tolerancyjni, tak? Wszystko fajnie. No i właśnie, można przypuszczać, że ten król, który klęczy, który jest w tym kluczowym momencie, to właśnie Melchior, no bo przedstawiony w prawym dolnym rogu kanonik Melchior Sopek jest pomniejszony, ale wyglądem nawiązuje do tej postaci. Spójrzmy choćby na zarost, tak?
Tak, rzeczywiście długa broda.
No oni są dość do siebie podobni, więc moim zdaniem to jest wskazanie właśnie, że ten król, który podchodzi, to jest właśnie
Melchior.
Melchior, tak. Przedstawione ubiory i rekwizyty są w tak zwanej aktualizacji, czyli są aktualne dla czasu powstania epitafium, czyli jest to po prostu świadectwo ówczesnych czasów i można tutaj sobie
Szczególnie ten czarnoskóry król ma bardzo interesujący strój.
Tak, trzeba to przyznać. Zresztą ta intensywna czerń i biel oka jest, i biel stroju, biel oka jest taka niepokojąca, on wygląda raczej jak jakiś taki egzotyczny ptak z daleka, tak, bo tutaj się wtapia w ten krajobraz twarzą i to jest takie, no takie może nie do końca trafione, choć myślę, że to nie jest jakiś malarz wysokich lotów, raczej to jest jakiś po prostu cechowy.
No właśnie ta posadzka, czy ten jak gdyby to podłoże, na którym stoją postaci, no nie wygląda na zbyt dobrze namalowane.
Tak, tak, to troszeczkę się to rozjeżdża, troszeczkę to pływa.
Tak, kafelki nie są ułożone zbyt dobrze na posadzce, prawda? Bo one nagle zanikają i mamy tutaj roślinki.
Czyli jest tanio i szybko, nie jest,
jest
dobrze.
No tak mi się właśnie wydaje, ale dlaczego tanio? No, no tego nie wiemy.
No tego nie wiemy, tak. I czym jest dla nas to epitafium? No, jest naturalnie świadectwem kultu trzech króli przez noszących ich imiona, ale też jak dla mnie najwcześniejszym tego typu przykładem na ziemiach polskich, jeżeli chodzi o epitafia, bo wcześniejszego po prostu nie znalazłam, a się starałam w jakiś tam sposób sprawdzić tą informację. I myślę, że z tego właśnie powodu choćby warto odwiedzić to muzeum.
I nie tylko to muzeum. W ogóle, proszę Państwa, warto odwiedzać muzea. Marto, ogromnie Ci dziękuję za kolejną opowieść o sztuce. Moim gościem była historyk sztuki dr Marta Gudowska. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Muzykę wybierał dla Państwa Paweł Błędowski, a program zrealizował Krzysztof Mysiak. No i mamy nadzieję, że jeszcze przy niejednej okazji spotkamy się z Państwem i będziemy Wam trochę o sztuce opowiadać.